Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet Odyseja wyborcza.
I teraz Sławomir Jastrzębowski, dziennikarz, publicysta, Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. Wcale się nie cierpliwiłem, tylko sobie siedziałem i przysłuchiwałem się z dużą uwagą. Było ciekawe.
I co pan redaktor myśli o tym, że idzie kryzys i że idzie i że jest naprawdę źle i że nie ma poważnych kandydatów na urząd prezydenta?
Jest troska w moim sercu. Ja nie powiedziałbym, że nie ma niepoważnych kandydatów na, że nie ma poważnych kandydatów na prezydenta. Tak bym tego nie formułował. Ekonomia jest ważna, bardzo ważna. Czy najważniejsza? No jest jedną z kompetencji, które rzeczywiście trzeba by mieć. Pan doktor stawia ją na pierwszym miejscu. Być może słusznie z jego punktu widzenia. Nie widziałbym aż tego tak w czarnych barwach, ale rozumiem to trochę, ponieważ...
No te chwilówki, bo od tego zaczęliśmy, to tego pan redaktor mógł nie słyszeć, żeśmy od takiej danej, która się pojawiła, informacji faktu, który brzmiał 50%, no 48% więcej chwilówek w październiku udzielono niż w październiku roku ubiegłego. Czyli rok rządów koalicji, połowę więcej chwilówek Polacy wzięli i to jest niepokojące.
A to akurat widziałbym w dużo czarniejszych barwach niż widział to profesor Bartoszewicz, bo rzeczywiście rok rządzenia Tuska i jego ekipy pokazał i tego rządu, który nie wiem dlaczego liczy tylko 142 osoby, powinien liczyć
chyba już
5 tysięcy albo 10 tysięcy, albo najlepiej wszystkich członków Platformy Obywatelskiej wrzucić do tego rządu, wszystkim dać...
A kto by robił w spółkach Skarbu Państwa?
No nic niech nie robią, nic żyją z podatków, niech pogłębiają kryzys, bo przecież oni i tak nic nie robią.
Ale jeżeli wszyscy będą wiceministrami, to kto będzie prezesem spółki Skarbu Państwa?
A weźmie się może
część skoro, musi pójść.
Nic, albo z rodzin się weźmie. Panie redaktorze, z rodzin się bierze. Teraz w tej chwili jest głośno o żonie pana Wieczorka, żonie ministra nauki, więc... która dostała fajną fuchę, podobno dlatego, że zmieniono specjalnie dla niej regulamin na Uniwersytecie Szczecińskim. No, brzmi to ciekawie, czy tam...
A wcześniej żona pana rektora została mianowana przez ministra Wieczorka do rady w ministerstwie stosownej. No, więc miesiąc wcześniej żona rektora do rady, a miesiąc później rektor obniża wymagania konkursowe, dzięki czemu ten konkurs wygrywa żona ministra Wieczorka. Wszystko dzieje się w Szczecinie.
Z mojego punktu widzenia, panie redaktorze, z mojego punktu widzenia mamy do czynienia z rozkradaniem państwa, mamy do czynienia naprawdę z pełzającym rozbiorem i mamy do czynienia z tym, że ten kraj chyba Tusk chce przekazać w ręce Niemców, żeby z nim zaczęli zarządzać, bo już niemieckich policjantów zaczął do nas zapraszać i niemieckie wojska, ku mojemu zdziwieniu. Zdaje się, że stocznie polskie są zagrożone tym, że zostaną przejęte przez niemieckie spółki, ale wygląda to na celowe działanie, moim zdaniem. Więc te chwilówki nikogo nie dziwią. Natomiast zgadzam się z takimi ogólnymi tezami, że ludzie, wystarczy przypomnieć sobie Solidarność, wystarczy przypomnieć sobie te ruchy, które robotnicy wychodzili na ulicę nie dlatego, że bardzo im się nie podobał komunizm, bo komunizm im się nie podobał, ale impulsem, takim ostatecznym impulsem do wyjścia na ulicę były podwyżki cen żywności, to znaczy wtedy, kiedy nie można normalnie godnie żyć, a my właśnie, my jako społeczeństwo jesteśmy w przeddzień takiej chwili, kiedy ludzie nie będą w stanie związać końca z końcem i o tym świadczą te chwilówki, te bardzo niekorzystne pożyczki, które ludzie zaczynają brać od firm mniej lub bardziej powiązanych z bankami, a najczęściej niepowiązanych z bankami, bo ci ludzie nie mają zdolności kredytowej, która pozwoliłaby im na to, że banki takich pożyczek udzielą. No, sytuacja jest katastrofalna i o tym się jeszcze nie mówi. Tusk bawi się igrzyskami, ale zdaje się, że ta zabawka wybucha mu właśnie w rękach z tego, co...
No. To do tego przejdźmy. Przedwczoraj komisja regulaminowa i dyskusja o tym, czy uchylić immunitet Zbigniewa Ziobry, aby ten mógł być dostarczony siłą na komisję śledczą do spraw Pegasusa. Wczoraj ta sama komisja też regulaminowa, no i też rekomendacja pozytywna, aby uchylić immunitet Jarosława Kaczyńskiego i trzech innych posłów. I przy tym ostatnim spór, spięcia, może i awantura w koalicji rządzącej. Szymon Hołownia mówi, nie zagłosuje za tym, popierają go jego posłowie, a Donald Tusk pisze o tym, że jak ktoś nie chce rozliczeń, to go ludzie, być może silni ludzie, sami rozliczą.
No, to jest pewnego, po pierwsze, to jest pewnego rodzaju szantaż ze strony Tuska. Tusk miał powiedzieć, nie wiem, ja tego nie słyszałem, ale Tusk miał powiedzieć na wewnętrznym zebraniu do swoich ludzi, że jeżeli czegoś tam nie zrobimy, jeżeli my ich nie posadzamy, to oni nas posadzają, żebyście mieli tego świadomość. A ten aktualny cytat, znaczy ten aktualny wpis na platformie X świadczy o tym, że zaczęło być im bardzo gorąco, bo jest tak, i takie informacje do dziennikarzy docierają, że duża część środowiska prawniczego, przede wszystkim prokuratorsko-sądowego, nie ma ochoty uczestniczyć w tego typu działaniach, które nakazuje im Bodnar, ponieważ widzą bezprawność działań Bodnara, ponieważ widzą, że za rok, za dwa, za trzy to wszystko może się całkowicie zmienić o 180 stopni i oni będą za to odpowiadać, bo Bodnar może gdzieś tam mu się uda uciec na jakąś europejską placówkę albo gdzieś. Tusk może się schowa pod skrzydłami Niemców, bo on zdaje się lubi to robić. Natomiast oni z tym wszystkim zostaną i nie chcą tego firmować. Niemniej my mamy do czynienia z totalną katastrofą. To, jak się nazywa ten człowiek, który przewodniczy tej komisji, taki Urbaniak chyba, jeżeli dobrze pamiętam, wyjątkowo nieumiejętny gość, tak, który jest. Zachowuje się w sposób absolutnie skandaliczny. Znaczy, sposób prowadzenia przez niego obrad tej komisji, to jest tak nieprawdopodobny skandal. Wydaje mi się, że ten człowiek został złapany po prostu, złapanki. No, jego odzywki, jego sposób argumentowania, jego pan chyba przegina. No, nie wolno mówić takim językiem. To jest człowiek, to jest knajacki język na komisji regulaminowej. Coś
Jarosław Urbaniak, zresztą znany w mediach w poprzedniej kadencji, często chodził do mediów, także konserwatywnych, tam się jakoś szlifował, rzeczywiście taką manierę nabrał. Nie wiem, czy to o to się dziennikarzy, czy sam taką ma, nie oszlifował się za bardzo, to prawda.
To powiedzmy sobie szczerze, że dramatycznie się nie oszlifował i przynosi wstyd. No wszystkim chyba, no wszystkim Platformie Obywatelskiej. Co do uchylenia...
Ale właśnie będzie jakiś konflikt, panie redaktorze, wiele lat obserwujesz politykę, to jest taka sprawa, która może wywołać realne emocje i spowodować, że się pokłócą, że ta koalicja się rozszczelni i Tusk, przepraszam, użyję słowa niekulturalnego, ale może będzie słuszne, i Tusk poszczuje na poważnie Szymona Hołownię swoimi zwolennikami w internecie i silni razem będą teraz z Tomaszem Lisem na czele atakować już nie PiS, tylko właśnie trzecią drogę?
To jest ciekawa sytuacja, ponieważ sytuacja polega generalnie, syntetycznie rzecz ujmując, na tym, że złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. Tylko ten trzymany za łeb Tatarzyn, czyli Hołownia, zdaje sobie sprawę, że właśnie go grillują i nie chce zostać mięsiwem na grillu. Przecież Hołownia zdaje sobie sprawę i on to powiedział, on to wyartykułował, że prawdopodobnie służby odpaliły mu kolegium humanum wtedy, kiedy powiedział, że będzie startował jako prezydent i kandydat na prezydenta Polski. Został odpalony po to, żeby ta popularność, którą miał kiedyś 40% i teraz mu spadła do 10%, spadła mu jeszcze do 2%, a może do 3% maksymalnie. No, na 10 nie liczyłbym na jego miejscu. Hołownia się zużył i może to zawdzięczać Tuskowi. Znaczy, no, też może zawdzięczać samemu sobie, ponieważ to on w imieniu Tuska podejmował najbardziej, moim zdaniem, haniebne decyzje, chociażby dotyczące immunitetu. To on jako marszałek Sejmu łamał prawo, mówiąc, że nie interesują go orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ostateczne orzeczenia, orzeczenia, które mają moc powszechnie obowiązującą. On mówi, że on mówi. Facet, który wyszedł z TVN-u, facet, który robił za, no nie wiem, no, rozśmieszacza, powiedzmy. I ten facet opowiada historię, że on nie będzie się liczył z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego i się nie liczy. No przyjdzie mu za to odpowiedzieć i zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, ponieważ gospodarka ma się fatalnie, ponieważ wszystko tutaj ma się fatalnie, ponieważ zwyciężył Trump. Tusk myśli tylko o igrzyskach, ale Hołownia zaczyna się zastanawiać, że chyba przestaje mu być po drodze z tymi igrzyskami i że Polacy potrzebują sprawiedliwości. No ale chwilowo jest tak, że zarzuty to raczej słyszą ludzie związani z Platformą Obywatelską, jak chociażby prezydent Wrocławia.
No wszyscy mówią, źle idą rozliczenia, ale tak, Palikot
ale na razie
wiceminister lewicy Chądzyński też zarzuty, kto? Sutryk też zarzuty, Nowak zabrzmiał wyrok. Idą te rozliczenia, tylko chyba wektor tych rozliczeń jest nie ten, co trzeba.
Wie pan, zarzuty powinien mieć, znaczy ma według prokuratury postawione Giertych, który jest nadprokuratorem chyba, partyjnym nadprokuratorem, nad Bodnarem albo równo Bodnarem, który opowiada, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić, który rzeczywiście widać po jego wpisach na portalach internetowych, przede wszystkim na ich jakąś dużą nienawiść do PiS-u i rozliczenia. Tymczasem on sam nie zgłasza się do prokuratury celem usłyszenia chyba kolejnych zarzutów, jak zdążyłem się zapoznać z materiałami. Znaczy, to jest sytuacja nie do wyobrażenia. Znaczy, my żyjemy w jakimś bantustanie. Żyjemy w kraju, w którym premier posługuje się facetem, który powinien się zgłosić do prokuratury po to, żeby mieć postawione zarzuty, a ten facet ma dostęp do tajnych akt, jak rozumiem, albo do akt prokuratury, do których normalny człowiek nie ma dostępu. I on mówi, on robi konferencje prasowe, opowiada o Funduszu Sprawiedliwości. To są rzeczy niebywałe. Znaczy, to są rzeczy niebywałe. To nie świadczy
a do tego poszedł sygnał, że podobno jest nacisk z góry, żeby sprawę Romana Giertycha i śledztwo skręcić. Żeby prokuratura przestała się zajmować, cofnęła akt oskarżenia, cofnęła zarzuty, przeprosiła najlepiej pana Giertycha i żeby ci prokuratorzy posypali głowę popiołem. A 93 miliony, czyli więcej niż wydano na nieodbyte wybory, które miał wyprowadzić Roman Giertych z Polnortu, to już jest jego. To już niech ma.
Te brednie opowiadane przez Bodnara i bodnarowców o tym, że prawo jest równe dla wszystkich. Ja słyszałem, co pan Trela tam wypisuje, że prawo jest równe dla wszystkich i widzimy, co dzieje się z Tomaszem Grodzkim, że nie uchylono mu immunitetu. Czy pani Muszę uchylono immunitet? Nie. Dlaczego nie uchylono?
W tej kadencji.
Tak, bo prawo jest równe dla wszystkich. Nie jest równe dla wszystkich. Chronicie swoich, robicie to, o czym mówił Nitras. No i tak to wygląda. No, ludziom nie da się całkowicie zrobić z głowy pierza i ludzie mają swoje rozumy i widzą po prostu już gigantyczną hipokryzję, ale hipokryzja to jedno. Drugie to jest to, że to jest ekipa, która kompletnie nie ma pojęcia albo A, nie ma pojęcia o rządzeniu państwem, albo B, ma za zadanie rozwalenie tego państwa, przepraszam za swoje słownictwo, ma za zadanie zniszczenie gospodarki tego państwa po to, żeby potem powiedzieć tak, jak no generalnie to my musimy teraz to wszystko posprzedawać, nie? Banki musimy sprzedać stocznie, musimy sprzedać fabryki, no bezrobocie jest dużo, to może do Niemców pójdziecie pracować, szparagi tam potrzebują, żeby wyciągnąć. No, wygląda to właśnie w ten sposób, no to wygląda tak, oczywiście Für Deutschland i do pokazywania Tuska zrobiło z niego pewnego rodzaju męczennika, bo przesadzono w telewizji polskiej, byłej telewizji polskiej z tym. Ale teraz to zaczyna wyglądać tak, jakby rzeczywiście ten człowiek działał w interesie Niemiec, jakby robił wszystko, żeby polska gospodarka była... Wystarczy też pomyśleć o Odrze, co się działo w sprawie Odry. Przecież jest ten raport BBN-u dotyczący powodzi, dotyczący retencji, których wody nie spuszczono ze zbiorników retencyjnych, dotyczący tego, że wszystko było za późno, że była zła komunikacja, no i tak dalej, i tak dalej. Są podstawowe błędy. A teraz my czytamy, że Odra będzie jakimś skansenem, że Odra nie będzie, że nie będzie można pływać Odrą, jeżeli chodzi chociażby o barki czy o transport. I wychodzi ta specyficzna Urszula Zielińska i opowiada, że transport rzeczy jest nieopłacalny. I ludzie tak na nią patrzą, znaczy co to ma być, nie? Znaczy, co to ma być? Gdzie my w ogóle żyjemy? Kto tym rządzi? Kto pozwala takiej Zielińskiej piastować stanowisko wiceministra? To jest jeden z wielu dramatów tego kraju. Natomiast te chwilówki...
Pani poseł z Partii Zielonych, która jest w Koalicji Obywatelskiej, czyli jest bezpośrednią, no de facto bezpośrednio zależy od premiera Tuska w dwójnasób i politycznie, i ministerialnie. Chwilówki. Jeszcze jeden temat. Ja bym skończył ten wątek immunitetu dla Jarosława Kaczyńskiego. To jest rzecz jakaś pochodna, nieistotna. Czy to jest jednak tak, że w tej chwili od wczoraj wieczorem Donald Tusk położył własny autorytet na to, żeby ścigać Jarosława Kaczyńskiego po sądach za naprawdę kuriozalną sprawę.
Wie pan, co jestem wstrząśnięty? Ja jestem wstrząśnięty, ja w to nie wierzę, co się wydarzyło. To znaczy, jakiś facet, który dla mnie, proszę mi wybaczyć, jest kanalią, bo jeżeli ktoś napisał coś takiego bez żadnych dowodów, obrażając pamięć osoby zmarłej, czyli Lecha Kaczyńskiego, że on miałby być winien jako pewnik, że on miałby być winien katastrofy smoleńskiej, nie ma na to żadnych dowodów oczywiście. I to, co zrobił Jarosław Kaczyński, zrobiłby każdy przyzwoity człowiek, który ma odrobinę honoru. Walczy o pamięć swojego nieżyjącego brata i każdy by to zrobił. Teraz przychodzi policja, przychodzi jakaś policjantka i opowiada o zniszczeniach, o kradzieży wieńca. Kobieto, czy ty nie masz wstydu, czy nie masz odrobiny wstydu? Pokazujesz swoją twarz, ludzie będą cię oglądali. Naprawdę się nie wstydzisz wygadywać takich głupot? I jeszcze jedno, to znaczy to są najpoważniejsze zarzuty przeciwko Kaczyńskiemu, który przez 8 lat miał poniekąd ze stanowiska naczelnika rządzić tym państwem. To są najpoważniejsze zarzuty, że zachował się po prostu przyzwoicie? Bo to jest dramat, ja w to nie wierzę. Mi się wydaje, że to jest kolejna rzecz robiona w panice, zdjęcie tego immunitetu, kolejna rzecz, którą robią naprawdę w panice i która obróci się przeciwko nim. Bo tak jak mówię, każdy normalnie myślący człowiek powie tak, no dobrze, ale co Kaczyński zrobił złego? Co zrobił Kaczyński złego? Przecież każdy by tak zrobił.
To jeszcze jedna sprawa. Polityczna wczoraj w telewizji Polsat News Małgorzata Wasserman, która tak bardzo przejmująco wczoraj występowała na komisji regulaminowej. Warto odsłuchać. Myśmy publikowali na antenie Radia Wnet fragmenty tego wystąpienia. Warto całość odsłuchać. Może nawet gdzieś wstawimy całość. Mówiła wczoraj w telewizji Polsat News, że ludzie, posłowie koalicji rządzącej w kuluarach, z którymi rozmawia, są zażenowani skalą mściwości i małości Donalda Tuska. W całości zacytuję, żeby nie było. Są zażenowani stopniem mściwości Tuska, tak dokładnie powiedziała pani poseł Wasserman. To się może rozlecieć w pewnym momencie, powiedzieć, że już ludzie nie wytrzymają, jego właśnie ludzie Donalda Tuska nie wytrzymają tej skali polityki nienawiści, jaką uprawia aktualnie premier.
Teoretycznie powinno być tak dawno, teoretycznie powinno być co najmniej parę miesięcy temu, powinno do tego dojść, ale ci ludzie są trzymani stanowiskami przede wszystkim, to po pierwsze, a po drugie trzymani są wspólną odpowiedzialnością, no przecież to co może zrobić taki Hołownia? No przecież to Hołownia podejmował decyzje, za które przyjdzie mu odpowiedzieć, a co może zrobić taki biedak Bodnar? No przecież to on podejmował decyzje, za które przyjdzie mu odpowiedzieć. Bodnar dopuścił się tak nieprawdopodobnej hańby, że powiedział, że on nie będzie stosował wyroków sądu, bo mu się wyrok nie podoba. No mnie się może nie podobać wyrok, ale trzeba go stosować. Koniec, kropka. Można się odwoływać, jest droga. No jest niesprawiedliwy wyrok albo sprawiedliwy, ale trzeba go stosować. Koniec. Natomiast to, co zaproponował Bodnar, no to jest jakaś nadbandyterka. Ten człowiek jest chyba jakimś nadbandytą, bo mówi, że on nie będzie słuchał tego, co mówią sądy. To znaczy, kogo będzie słuchał? To znaczy, nie mamy żadnej demokracji, wszystkie bezpieczniki zostały wysadzone w powietrze. No to jest, my żyjemy w kraju, chyba nie do końca zdajemy sobie sprawę, co tu się wydarzyło. No wydarzyło się to, że generalnie ten system, w którym żyjemy, niewiele różni, albo już prawie nic, od reżimu policyjnego, bo ten Bodnar może sobie zrobić wszystko, tym bardziej, że ma Siemoniaka, a Siemoniak rządzi policją na przykład, tak? Więc ci ludzie mogą zrobić wszystko, ponieważ mają policję i mają prokuraturę. No, dramat.
To w takim wypadku jeszcze wróćmy, bo przerwałem panu redaktorowi Sławomir Jastrzębowski.
Ja się też zgadzam się
z tym. Chwilówki. Mówiłeś chwilówki, ja ci przerwałem mówiąc o tej mściwości, o której mówiła pani poseł Wasserman, której dziwią się nawet posłowie koalicji rządzącej.
Ale wie pan, panie redaktorze, bo przecież my to widzimy, że ludzie mają coraz mniej pieniędzy. Widzimy to miesiąc czy dwa miesiące temu był opublikowany przez banki materiał dotyczący konsumpcji, która spada dramatycznie. Jeżeli spada dramatycznie konsumpcja, to albo ludzie A, nie mają pieniędzy, albo B, boją się wydawać pieniędzy, ponieważ przewidują, że za chwilę tych pieniędzy mogą nie mieć. Jedno i drugie jest fatalne. Dlaczego? Dlatego, że to konsumpcja nakręca ruch, to konsumpcja nakręca gospodarkę. Jeżeli ja czegoś nie kupię, to znaczy, że ktoś nie dostanie pieniędzy. Jeżeli ja nie pójdę do restauracji, to znaczy, że nie zarobi kucharz, nie zarobi właściciel, nie zarobi kelner, nie zarobi ktoś, kto przywozi jedzenie, czy surowce, czy mięso, czy cokolwiek innego. To jest prosta, ale dość skomplikowana machineria polegająca na studzeniu gospodarki. Jeżeli gospodarka w tej chwili stanie, a staje powoli, ponieważ ludzie nie mają pieniędzy, zaczynają pożyczać, no to będą się dobrze miały tylko firmy, które oferują takie pożyczki, ale rośnie gniew. O tym gniewie rozmawiał pan z moim poprzednikiem, z profesorem, z doktorem Bartoszewiczem. Z doktorem Bartoszewiczem i ja myślę, że ten pomruk rośnie i ten głupawy wpis premiera Tuska o rozliczeniach teraz, w tym momencie, to już nie jest niestosowność, to jest po prostu głupawy wpis.
Sprawia, że to Donald Tusk stracił słuch polityczny, czy jednak w tym szaleństwie zrobił metoda?
Albo zaczyna odczuwać strach, albo zaczyna odczuwać prawdziwy strach że za chwilę ktoś zapuka do jego drzwi i powie tak, za chwilę te wielotysięczne manifestacje, które on sam robił, przyjdą do niego pod dom w Sopocie albo przyjdą do niego pod na Aleje Ujazdowskie. I będzie kłopot, bo ci ludzie będą naprawdę rozgniewani. To już mogą nie być do końca pokojowe manifestacje, bo jeżeli człowiek nie ma co jeść, jeżeli człowiek nie jest w stanie zagwarantować swoim dzieciom godnego życia, no to nie tak się umawialiśmy na te 100 konkretów, panie oszukańcu.
To już na koniec, panie redaktorze. Karol Nawrocki i jego kampania. Trochę zmienimy temat, ale pozostajemy w polityce. Mamy 2-3 minutki, żeby opisać te pierwsze kilka dni. Ja z panem nie rozmawiałem od czasu nominacji Karola Nawrockiego, tego startu w Krakowie i teraz już drugi tydzień prekampanii idzie. No i wydaje się, że Karol Nawrocki rzeczywiście jest w pewnym takim szwungu, byśmy powiedzieli, z Niemiecka, skoro już o niemieckości mówimy, to użyjmy tego terminu.
On się mi dość podoba, naprawdę, bo ten start w tym Krakowie, takie kartka, tam gdzieś znany taki był spięty, ale ma w sobie coś, co ja nazywam formatem prezydenckim. Ma w sobie jakieś taką naturalne dostojeństwo, z którym się człowiek albo rodzi, albo nie. Ciężko jest się tego nauczyć. Raczej jest to prawie niemożliwe. To po pierwsze, widać, że on się rozkręca, widać, że on ma normalny kontakt z ludźmi, co jest niezwykle ważne. Ma normalny kontakt z ludźmi. To, co się próbuje obrócić przeciwko niemu, że on blokowisko i tam znał tych ludzi i uprawiał boks, tak naprawdę to wszystko działa na jego korzyść. W porównaniu na przykład z jego... Ja twierdzę, że jedną z jego wielkich zalet Nawrockiego jest to, że ma kogoś takiego jak Trzaskowski. Trzaskowski jest bardzo łatwy do zdezawuowania. Trzaskowski popełnia mnóstwo błędów. No już dzisiaj ta hala Mirowska, gdzie by... Nie no, to jest śmieszne. No to wczoraj to co zrobili posłowie PiS-u, to jest beka. Najgorsze, co można zrobić w przypadku takiego polityka, to go wyśmiać. No on został kompletnie wyśmiany. Został wyśmiany przez całą halę Mirowską. Wszyscy ludzie, którzy chodzą do hali Mirowskiej, a powiedzmy szczerze, chodził tam nawet Jan Himmelsbach z aparatem Zorka 5 i zrobił kilka zdjęć, no to mają, proszę mi wybaczyć za język nieco młodzieżą, bekę z tego całego Trzaskowskiego. To jest tak nienaturalne, tak sztuczne, tak niemądre, że po prostu myślę, że ten sztab Nawrockiego siedzi i mówi tak, ty, Rafał, jutro też gdzieś pojedź jutro.
To prawda i to widać nawet, że sztab Rafała jest reaktywny. Chwali się Rafał Trzaskowski, że ma żonę ze Śląska. Wczoraj na temat Barbórki jeden tylko wpis na X-ie i to tak koło 18, bo ktoś sobie przypomniał, że jest Barbórka w sztabie, podczas gdy Karol Nawrocki był o 6 rano na Śląsku.
Jeszcze, panie redaktorze, niech pan sobie wyobrazi teraz Trzaskowskiego z Platformy Obywatelskiej podwładnego Donalda Tuska, który jedzie na Śląsk i zaczyna przemawiać. A w pamięci tych ludzi są gumowe kule, które leciały na górników i są wywiady, można je szybciutko znaleźć, bo Tusk opowiadał, ja sobie nie przypominam rannych górników, ale no to różnych rzeczy sobie Tusk nie przypomina.
A w szpitalu lądowało chyba kilkanaście osób i to w większości byli górnicy, bo druga była narazie, że byli chuligani. Jak się okazało, że byli...
Tak.
Górnicy jak byli radni, to byli górnicy i byli w szpitalu.
Tak. I ci górnicy opowiadali na przykład, że byli bici także w tych policyjnych radiowozach, ale kilka osób zostało poważnie rannych przez gumowe kule, które mogą w szczególnych przypadkach nawet zabić. Teraz proszę sobie wyobrazić Trzaskowskiego, że on jedzie do tych górników. Co on by tam od nich usłyszał? Nie, dalać, no, przepraszam, nie, nic nie powiem. Co powiedzmy. Usłyszałby rzeczy, których słyszeć nie chce, dlatego tam nie pojechał i zrobił dobrze, zrobił rozsądnie. Niech sobie chodzi po hali Mirowskiej.
Tylko, że Warszawą, nawet nie całą Warszawą wyborów się nie wygram. To będzie ciekawa.
Na hali Mirowskiej przegrał to wszystko. No, zaczął opowiadać jakieś głupoty, że on tam robi zakupy. Przecież ludzie, którzy tam pracują cały czas, nigdy go nie widzieli, dzieli. No. Tam jeszcze jakaś pani się z niego wyśmiewała, że po drodze pewnie książki czyta w metrze. No, jakieś bzdury totalne. Znaczy, on sobie nie zdaje sprawy, że żyjemy w czasach, które pozwalają bardzo szybko skonfrontować rzeczywistość z kłamstwem. Po prostu.
I tak to jest, dlatego nie warto kłamać. Sławomira Strzembowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Mówił dzisiaj prawdę.
Tak jak staramy się w Radio Wnet mówić prawdę i państwa nie dezinformować, bo są takie media, które starają się kreować rzeczywistość, a my staramy się opisywać dzięki naszym patronom. patronite.pl/radiownet. Patronom dziękuję bardzo.
Redaktorowi
także dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 11:01, czas na serwis informacyjny teraz właśnie nastał.